Drodzy słuchacze Radia Maria, święto i cichą noc Bożego Narodzenia, po raz kolejny w naszym życiu stajemy przed tajemnicą betlejemskiej stajni, w której Maria porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i złożyła w żłobie. Ten akt, czyli wcielenie Syna Bożego, przyjęcie przez Boga ludzkiej postaci, było momentem przełomowym dla ludzkości. Dotąd bowiem Bóg kontaktował się z człowiekiem przez swoje słowo. Cała historia Izraela do czasów narodzenia Chrystusa była jednym wielkim aktem komunikacji słownej Boga z człowiekiem. Natomiast wcielenie rozpoczęło nową erę komunikacji. Pan Bóg, doszedłszy do przekonania, że Jego słowa nie są przez człowieka rozumiane i nie przynoszą odrodzenia człowieka, posłał swojego Syna, czyli Słowo, które nie było tylko dźwiękiem, ale było ciałem, i od tego momentu ziemia stała się miejscem cielesnej obecności Boga. Zrodził się nowy kształt wiary, nowy kształt więzi człowieka z Bogiem. Dlatego dzień, w którym Pan Bóg z miłości do człowieka stał się jednym z nas, jest największym i najbardziej zdumiewającym wydarzeniem w historii ludzkości. Było to wydarzenie do tego stopnia tajemnicze i trudne do zrozumienia, że człowiek pogrążył się wobec niego w zdumieniu. Tajemnicy cielesnego narodzenia Syna Bożego dziwi się nie tylko człowiek, dziwią się także moce niebios. I to zdziwienie ogarnia nie tylko nasz rozum, ale również nasze serce, prowadząc nas do uwielbienia Boga oraz życia w pokoju z ludźmi. Dzisiaj ponownie stajemy przed betlejemską szopką, by adorować Odkupiciela człowieka. Maria przygląda się dziecku, tuli je do siebie, a my razem z nią kontemplujemy oblicze Chrystusa owiniętego w pieluszki i złożonego w żłobie, w którym to dziecku zbliża się do nas sam Bóg. Przed żłóbkiem powtarzamy w duchu słowa psalmisty: szukam, o Panie, Twojego oblicza. Doprawdy, pisze Wilhelm Stieri, Ty pierwszy nas umiłowałeś, abyśmy mogli Ciebie umiłować. Ty nie potrzebujesz naszej miłości, ale to my, bez Twojej miłości w sobie, nie moglibyśmy być tym, ku czemu nas stworzyłeś. Tak jest słowo Twoje, Panie, słowo wszechmocne, które stąpiło z królewskiej stolicy, gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, to znaczy pogrążała świat w głębinach błędu. Wiedziałeś bowiem, Boże i Stwórco, że w duszach ludzkich nie można tego uczucia wymusić, ale można je wzniecić. Bo tam, gdzie jest przymus, tam nie ma wolności, a gdzie nie ma wolności, tam też i nie ma sprawiedliwości. Zechciałeś więc, abyśmy Ciebie miłowali, my, dla których nie było zbawienia, jak tylko przez umiłowanie Ciebie. A nie moglibyśmy Cię umiłować, nie mając w sobie Twojej miłości. A więc, o Panie, powtarzamy, Ty pierwszy nas umiłowałeś, Ty pierwszy miłujesz tych, którzy Ciebie miłują. My zaś miłujemy tylko uczuciem miłości, które nam zaszczepiłeś. Tyle pisał Wilhelm, opat klasztoru świętego Teodoryka, o kontemplacji Boga. Dla nas samych narodziny i etapy cielesnego dojrzewania Jezusa, uczył święty Elred, mogą stać się wzorem etapów naszego dojrzewania duchowego. Mówił, niech to, co Chrystus czynił w różnych okresach swego życia, dokonuje się także w naszym życiu duchowym. I tak Jego cielesne narodzenie niech się stanie wzorem naszego nawrócenia. Prześladowanie, jakie wycierpiał od Heroda, niech będzie znakiem pokusy, jakiej doznajemy na początku naszego nawrócenia. Wychowanie w Nazarecie niech będzie wzorem naszego postępu w cnotach. Dzięki temu rozwojowi duchowemu możemy w końcu stać się solą ziemi, czyli przyprawą ludzkiej kultury, która nadaje jej smak, oczyszcza, konserwuje i użyźnia. Patrząc na ten mijający rok w perspektywie Kościoła w świecie, przypominamy sobie rok wiary, tak gdy idzie o konieczność i wezwanie do konieczności budowania więzi z Bogiem, jak i pogłębiania treści wiary. Podobnie też wspominamy synod o nowej ewangelizacji, która dotyczy całego Kościoła, całego życia Kościoła, tego duszpasterstwa zwyczajnego, które w większym stopniu powinno być ożywione ogniem ducha, jak i tej misji ad gentes, której zadaniem jest ewangelizacja, głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy nie znają Chrystusa. I wreszcie, które dotyczy także osób ochrzczonych, nieżyjących zgodnie z wymogami Chrztu Świętego. Idzie o Kościół w Polsce, nie można też nie dziękować Panu Bogu za wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji z 17 sierpnia. Wspólny głos w obronie wartości ewangelicznych i prawa naturalnego w Europie i świecie. O tym przesłaniu mówił Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański zaraz po jego podpisaniu, twierdząc, że jest to ważne wydarzenie, które budzi nadzieję na przyszłość. Przewodniczący potem CCE, kardynał Peter Erde oraz arcybiskup Robert Zollitsch, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich, widział w tym przesłaniu ważny impuls do pojednania obydwu narodów i nową drogę spotkania narodów polskiego i rosyjskiego. Cieszy nas uznanie wyrażone z wielu stron po podpisaniu wspólnego przesłania. Zdumiewa natomiast upolitycznianie przesłania przez nieliczne kręgi. Występowanie przeciw temu przesłaniu jest brakiem zrozumienia Ewangelii i słów samego Chrystusa z modlitwy Ojcze Nasz o przebaczeniu. Potem także sprawa dalszych rozmów na temat funduszu kościelnego, o którym z ostatniego spotkania zespołu konkordatowego dowiadujemy się, że została przedstawiona wersja robocza bilansu dotychczasowej działalności funduszu. Ten bilans jest pierwszym precyzyjnym wyliczeniem nieruchomości odebranych Kościołowi katolickiemu na terenie Polski przez władze komunistyczne na mocy ustawy o dobrach martwej ręki oraz innych aktów ustawodawczych. Bilans pokazuje dokładnie, co Kościół odzyskał, przede wszystkim na skutek działania Komisji Majątkowej. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o szczegółową kwerendę dokumentów zdeponowanych w archiwach, zarówno państwowych, jak i kościelnych. Prace nad bilansem zostaną zakończone na początku przyszłego roku. Ten bilans pokaże najprawdopodobniej, że fundusz kościelny nigdy nie był doszacowany i strona państwowa w żadnym okresie nie wywiązywała się w dostateczny sposób z zapisów ustawy o dobrach martwej ręki. Potem sprawa ogólnopolskiego pierwszego kongresu diecezjalnych rad duszpasterskich z 22-23 września i 1050-lecie Chrztu Polski, którego rocznicę pragniemy do każdego roku obchodzić dnia 14 kwietnia, następnie doroczny ogólnopolskie forum duszpasterskie, które przygotowuje do zrozumienia właśnie tych założeń ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, który odbywa się w Poznaniu we wrześniu. To wszystko jest za nami, przyszłość przed nami to pielgrzymka Episkopatu do Ziemi Świętej. Jest to też rzecz, która ma wydarzyć się w marcu przyszłego roku i która ma być wsparciem jakimś dla tamtejszych chrześcijan, oprócz tego aktu pobożności związanego z samą obecnością naszego Pana i Zbawiciela. 60 lat temu 18% ludności Ziemi Świętej, to znaczy dzisiejszego Izraela i terytoriów palestyńskich, stanowili chrześcijanie. Dzisiaj stanowią tylko 2%. Wielu wyemigrowało, życie wszystkich na terenie autonomii jest trudne, szczególnie jednak mają z tym problem chrześcijanie, nie mówiąc już o sytuacji Gazy, w której chrześcijan jest bardzo niewielu. Ale problemem jest przecież także i mur, który biegnie przez pola palestyńskich rolników, oddziela ich od miejsca pracy, od szkół, od szpitali. Ciężka sprawa, od dziesięcioleci wojny, która nie widzi żadnego końca. Potem Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w lipcu nadchodzącego roku, gdzie tym razem Ojciec Święty wezwał młodych całego świata do odważnego proponowania rówieśnikom spotkania z Chrystusem i bycia misjonarzami nowej ewangelizacji. I wreszcie pierwszy kongres parafialnych rad duszpasterskich, który chcemy przygotować na 14 września w Licheniu. Czyli spotkanie z osobami aktywnymi i odpowiedzialnymi razem z księżmi za kształt życia duchowego swoich własnych parafii. W sumie, gdy patrzymy na rok, który jest za nami, rok, który jest przed nami, trzeba sobie życzyć tego, abyśmy byli bardziej wierni Ewangelii. Im bardziej bieżąca kultura zmierza do rozmycia fundamentów gmachu człowieczeństwa i Kościoła, wprowadzając go na drogę rozwiązań Herodowych, tym silniejszej potrzebujemy wiary, ponieważ, jak mówił Chesterton, nie potrzebujemy Kościoła, który się wlecze za światem. My potrzebujemy Kościoła, który porusza świat. A więc na koniec, z racji uroczystości Bożego Narodzenia, życzę wszystkim słuchaczom Radia Maryja, wszystkim naszym rodakom w ojczyźnie i poza jej granicami, aby na nowo odkrywali Kościół, sól ziemi i światłość świata, aby na wzór betlejemskich pasterzy i mędrców ze wschodu w prostocie i pokorze serca dążyli na spotkanie nowonarodzonego, dobrych, spokojnych, pełnych radości i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.